Drodzy, witam Was serdecznie. Bóg jest dobry. To takie motto jak na naszym witaczu, tak? Tym, co przed wejściem do sali. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. On nas bardzo kocha. Ci z Was, którzy macie Biblię albo aplikację, albo przed domem, możecie szybko to otworzyć. Możecie pierwszy rozdział Księgi Objawienia otworzyć i zobaczyć piąty werset. I tam są takie słowa, że Jezus Chrystus, władca królów ziemi, który nas kocha, który za cenę nas swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga. Ten Jezus mówi do nas: łaska i pokój. To wszystko pochodzi od Niego. Dzisiaj chyba tak trochę mnie kojarzycie, że jeśli się tu pojawiam, pragnąc wyłożyć trochę ze Słowa Bożego, to będę mówił o Księdze Objawienia. Tak też będzie dzisiaj. To już piąty list, który chciałbym, żebyśmy się skupili. Jesteśmy już w trzecim rozdziale. Jednym z powodów, że ciągle trzymam się tej księgi, jest to, że jest to szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy czytają, tych, którzy zastanawiają się, tych, którzy chcą to wprowadzić w życie. Tak jak widzicie na slajdzie, błogosławieni, szczęśliwi w niektórych tłumaczeniach. Kiedy myślimy o tym, że Bóg nas kocha albo że inni nas kochają, to zwykle myślimy o takich słowach jak takich pozytywnych. Myślimy, że osoba, która nas kocha, powie właśnie to: kocham Cię, jesteś ważny, jesteś cenny. A tutaj osoba, która kocha, mówi takie trudne słowa. Mówi: jesteś martwy. Jezus kocha nas tak bardzo, że jest gotowy na trudne słowa. Jezus kocha nas za bardzo, żeby zostawić nas w miejscu, w którym tracimy, w którym nie osiągamy Jego planu. On przyszedł dać nam pełne życie i nie ustanie, dopóki nie osiągniemy Go. Więc list do Sardes, list Jezusa do Sardes, Kościół w Azji Mniejszej. Przepraszam. Jan ma objawienie, kiedy zastanawia się nad tym dniem Pana, który ma przyjść, dniem Jezusa, który przychodzi, dostaje objawienie i między innymi polecenie, aby do 7 kościołów wysłać, napisać list, czy wysłać te słowa, które Pan Jezus mówi. Sardes jest teraz takim niewielkim miejscem. Nie ma tam obecnie jakiejś znaczącej społeczności wierzących. Inny krąg kulturowy teraz, tak? Turcja. Ale są tam wykopaliska. No i z tych wykopalisk trochę się możemy dowiedzieć, za chwilę jeszcze powiem. Wtedy, w pierwszym wieku, było to jedno z takich bogatszych miejsc. Trochę wcześniej, zanim Rzym panował nad tym terenem, królem był Krezus. I może wam się kojarzy, że Krezus to taki w języku polskim to synonim kogoś biednego, bogatego, tak. Bogaty jak Krezus. I to miasto było bogate. Jedno z tych, które kiedy tamte tereny nawiedziło trzęsienie ziemi, odmówiło pomocy Rzymu, bo mieli dość własnych funduszy. Miasto, które wielu uznawało za taki synonim bezpieczeństwa. Tam to się dobrze żyje. Miasto, które generalnie było nie do zdobycia. Dwa razy przypadkiem zostało zdobyte w swojej historii, ale generalnie dobrze się żyło w Sardes. Jest to piąty list, tak jak już mówiłem, i list, który ma podobną strukturę jak inne. Pan Jezus mówi do kogo, przedstawia się w jakiś sposób. Zwykle to jest nawiązanie do tej wizji z pierwszego rozdziału. zwykle chwali dany kościół, dany zbór. Zwykle też daje pewną naganę, że coś im nie dostaje. Jest rada, obietnica, wezwanie, które na końcu jest, kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Więc te listy nie były tylko i wyłącznie do danego kościoła w danym mieście. One miały być czytane wszędzie i każdy, kto czyta, ma brać to pod uwagę. Jeśli patrzymy na ten konkretny list, to zobaczcie, że nie ma pochwały. Wchodzimy, ten list i ostatni list to jest ten list, gdzie nie ma pochwały. Jaki jest tekst? Trzeci rozdział. Jeszcze jak myślę sobie, że jest to do kościoła w Sardes, to też powiem, że wykopaliska odkryły taką ciekawostkę, że panował taki pokój, duch tolerancji. Archeolodzy wnioskują to po tym, że była tam jedna z największych, czy nawet największa świątynia żydowska. Jak się mówi na świątynię żydowską? Zgubiłem teraz słowo. Synagoga, tak. Bardzo duża. Okazało się, że nawet na rynku były kramy, które były oznaczone krzyżem, czyli że należały do chrześcijan, co archeologów zdziwiło trochę, bo pierwszy, drugi wiek, trzeci wiek to były takie generalnie okresy, kiedy chrześcijanie byli w mniejszości. W mniejszości, jeśli chodzi o pozycję w gospodarce, o taką widoczność na zewnątrz, ukrywali się raczej. Były okresy większych prześladowań lub mniejszych w całym Cesarstwie Rzymskim lub ogólnie gdzieś tam. A tutaj znaleziono takie ciekawostki, takie informacje, jakby tam chrześcijaństwo się mogło rozwijać. Ta synagoga była taka ciekawa, bo tam znaleziono w podstawie stołu, i to mówimy o synagodze, wiecie, prawo żydowskie, znak orła rzymskiego, co było raczej niespotykane, żeby taka symbioza, czy taka wspólnota symbolów rzymskich, władzy cesarza i żydowskich były zaraz obok siebie i to jeszcze w synagodze. I znowu można pewne wnioski, że taki duch tolerancji tam panował, jedności, wszystkim się żyło dobrze. Kto, jak Jezus się przedstawia, mówi, ten, co ma siedem duchów, ten, co ma Ducha Świętego, ten, co wie, ten, co ma ducha i wie, co się dzieje. Patrzy szerzej, nie patrzy na zewnątrz. Bóg, wiecie, Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, On patrzy w serce. I ten, który ma w ręku siedem gwiazd. W pierwszym rozdziale czytamy, że te gwiazdy to są właśnie aniołowie kościołów, to jest to, że Jezus w prawej ręce, jestem leworęczny, więc w prawej ręce trzyma tych liderów tych kościołów, te kościoły, przechadza się, zależy mu. Kocha za bardzo, żeby zostawić ich w miejscu, w którym są. I bardzo taka dużo treści Pan Jezus poświęcił na to, żeby pochwalić ten Kościół. To taki trochę sarkazm miał być, bo nic nie powiedział. Nie ma żadnej pochwały. W tamtej sytuacji, pierwszy wiek, ten Kościół, tak jakby nie było za co pochwalić. Kiedy Pan Jezus mówi, co gani, to mówi tak, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I tam druga taka rzecz, którą gani, czy tam, którą stwierdza, że nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mojego Boga. To słowo doskonałymi, można powiedzieć, trochę pasuje, że to jest jakby pełnymi, spełnionymi, taki w pełni. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Z zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Nie znalazłem twych czynów doskonałych wobec mojego Boga. Znacie takie, może jeśli patrzycie na różne urządzenia, zwykle jest taka naklejka na nich, tak zwana tabliczka znamionowa. Tabliczka, która określa, co to w ogóle jest za urządzenie, jakie spełnia parametry. To tak samo na produktach spożywczych jest zwykle informacja, na przykład waga. Że ten towar według opisu powinien ważyć, jakiś tam kupujemy kawałek sera czy coś, ważyć 250 gram. I to jest taka znamionowa, to tak się na to nie mówi, ale powiedzmy taka tabliczka znamionowa. To nosi znamię, takie imię, że waży 250 gram. Jak się zważy i mamy specjalne instytucje do tego, że się waży takie rzeczy, sprawdzając jakiś czas, okazuje się, że zwykle są niedoważone. Że nosi imię, że ma 250 gram, a waży 240. Dla producenta czysty zysk, dla konsumenta strata. Wyobraźmy sobie takie centrum chrześcijańskie, nowe życie, w którym nie ma życia. Nosi imię, że żyje, że jest tam życie, a go tam nie ma. Jest taka historia, że pewien człowiek przybywa do miasteczka, gdzie rzecz się dzieje w Stanach Zjednoczonych i trafia na jakiś świąteczny pochód. Muzycy grają skoczną muzykę. Za muzykami, którzy idą i grają, sobie możemy wyobrazić takie jakieś meksykańskie, radosne dźwięki. Jedzie samochód, w środku w samochodu ktoś siedzi. Za nim, za tym samochodem tańczą ludzie. I ten przyjezdny mówi, to jest świetna sprawa. Takie życie, ten człowiek tam w tym samochodzie, ten to ma życie. Po bliższym zbadaniu okazuje się, że to było spełnienie ostatniej woli najbogatszego mieszkańca tego miasta, który chciał, żeby na jego pogrzebie w ten sposób właśnie ten pochód wyglądał. Ten to ma życie. Taki obraz, który kiedy czytałem te słowa, który miałem, kiedy z jednego z filmów, kiedy przygotowywano ciało zmarłego człowieka do trumny i ten grabarz, ten człowiek, który przygotował, tam ubrał, mówi, w życiu tak pięknie nie wyglądałeś. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ciekawe jest, zobaczcie, że już w pierwszym wieku, to nie musimy czekać na XX wiek, XXI wiek. Był kościół, który nominalnie był chrześcijański, nominalnie był, ta tabliczka znamionowa, wyznawał Jezusa za swojego Pana, a to było tylko imię. Oczywiście, wiecie, Pan Jezus, tam byli ludzie, którzy prawdziwie wierzyli, o tym za chwilę. Kiedy myślę o tym właśnie, jesteś umarły, to przychodzi mi na myśl słowa z Ewangelii Jana, słowa Jezusa, który mówi, że jestem drogą, prawdą i powtórzmy wszyscy razem i życiem. Drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pewnego razu podczas programu telewizyjnego znanego prezentera pojawił się pastor dużego kościoła i ten prowadzący program wykorzystał szansę. Mówi, czy ty jesteś jednym z tych, którzy twierdzą, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem, że tylko w Nim można być zbawionym, że nie ma innej możliwości. Czy ty należysz do tych wąsko myślących? Wyobrażamy sobie to napięcie, przecież wszystko jest transmisja na żywo, miliony ludzi, bo program jest bardzo popularny. I ten człowiek powiedział, no dla mnie to on jest tak tylko, ale jeśli ktoś uważa, że nie, to jest taka, to nie, no, to taka moje takie przekonanie osobiste. Po miesiącu sprostował to, że twierdzi, że niezależnie, czy ktoś zdaje mu się tak, czy nie, że obiektywnie rzecz biorąc Jezus jest życiem i nie ma zbawienia poza Nim. Ale są różne sytuacje, które powodują, że uginamy się. Kto nigdy nie wycofał się albo nie powstrzymał języka przed powiedzeniem jakichś prawd bożych, możemy podnieść teraz rękę, nie widzę, ale tylko Jezus. I myślę, że kiedy mowa jest o śmierci duchowej, kiedy jest mowa o nominalnym Kościele, to jest to Kościół, w którym ta prawda, że tylko Jezus jest zgubiona. To za chwilę będę tam bardziej osobiście. Jeśli chodzi o te czyny, że nie znalazłem Twych czynów doskonałymi, List do Efezjan jest takim klasycznym fragmentem, klasycznym takim listem, który mówi o miejscu uczynków w życiu wierzących ludzi. Że najpierw jest Jezus, najpierw jest wiara w Niego. Tak jak mówi ten końcówka, tak jak mówi 10 werset 2 rozdziału. Jesteśmy Jego dziełem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. A jeśli chodzi o to zbawienie, to jest to prezent, jest to dar dla każdego, kto ufa Jezusowi, kto wyznaje, Jezus jest Panem. Ja też dziękuję muzykom, osobom, które wybrały piosenki, bo bardzo, możecie w ogóle zachęcam do tego, żeby może jeszcze przesłuchać tego nagrania, bo te piosenki właśnie bardzo mocno pokazują, że chodzi o to, kim jest Jezus w naszym życiu. Więc kiedy gubimy to, co tą perspektywę Jezusa, że tylko Jezus, że to On jest Królem. A teraz wracamy do Sardes. Do Sardes i tam są te słowa. Miejsce, w którym panuje tolerancja, w miejscu, w którym ludzie wierzący tak do końca nie mówią wobec wszystkich tylko Jezus, tylko On jest Królem. Tylko tak, to jest moja prawda, to jest Twoja prawda. Mówię do tych, którzy pochodzą teraz, tak szczególnie chcę się zwrócić do tych, którzy pochodzą z rodzin, gdzie rodzice mówili wam o tym, że tylko Jezus. Gdzie łatwo modlić się, gdzie łatwo znaleźć jakieś, czy dowiedzieć się o jakichś fragmentach biblijnych. Wam jest trochę łatwiej z jednej strony, zazdroszczę wam, bo ja nie wychowałem się w takim domu. I trochę trudniej, bo musicie sami się określić, czy tylko Jezus. Czy to On jest Panem, ponieważ w waszym środowisku, w miejscu, w którym uczycie się, wasi znajomi niekoniecznie tak myślą. A przecież, czy nie chcemy mieć przyjaciół, czy nie chcemy być akceptowani. I tam ta tolerancja, która jest przecież... Żyjemy w podobnym wieku jak w pierwszym, może w Sardes, gdzie jest tak bardzo ważna. I nie określamy się tak bardzo, nie określacie się tak bardzo. Trudno jest się ujawnić. Tylko Jezus. Jaka jest rada Pana Jezusa? Stań się czujnym. I umocnij tych, którzy gdzieś tam są we mgle. Pamiętaj, jak wziąłeś i usłyszałeś. Przypomnij sobie początki. I strzeż tego i nawróć się. Zmień myślenie. Bycie czujnym to jest takie sprawdzanie. Kiedyś byłem osobą, która byłem strażnikiem na obozie harcerskim, czyli postawiono, że jest warta. I miałem być czujny, ponieważ tego dnia, tej nocy lub może którejś innej groziło nam, czy była taka możliwość, że inny zastęp mógł wejść do naszego obozu, zabrać nam flagę lub jakieś inne rzeczy, więc mieliśmy być czujni, ja miałem być czujny. To polegało na tym, że sprawdzałem, kto jest między namiotami, sprawdzałem, jaka jest sytuacja, że nie zatrzymywałem się. Bycie czujnym polega na sprawdzaniu. Patrzeniu, co jest, w jakim miejscu jestem, czy jestem we właściwym, żeby zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, jaka jest perspektywa. Nie schowałem się za namiotem, kiedy wiał wiatr, tylko wyszedłem w miejsce, gdzie mogłem zobaczyć, jaka jest sytuacja. Czujność, bycie czujnym jest bardzo, bardzo istotne. Więc to sprawdzenie, w jakim miejscu jestem. I kiedy, znowu, takie miałem skojarzenia, zastanawiałem się nad tym, wczoraj tak jeszcze rano się obudziłem i tam padło te słowa. Nazywasz się, że żyjesz, a jesteś martwy. Jak sprawdzić, czy jaka jest sytuacja? Jak to sprawdzić? I tych z was, którzy czytali materiały nawigatorów, taka misja bardzo fajna, albo w ogóle spotkali się z takim, myśleli o życiu chrześcijańskim, wzroście chrześcijańskim, możecie znać taki diagram, czy taki rysunek koła życia chrześcijańskiego. I tam, no to tak teraz zobaczcie, że jest ta obręcz, gdzie to jest posłuszeństwo chrześcijanina i to, żeby to nasze życie się toczyło właściwie i wzrastało, potrzebne jest kilka elementów. Jezus musi być w środku, I te takie elementy jak modlitwa, nasza społeczność z Bogiem, utwierdzenie w Słowie Bożym, nasze ujawnienie się wobec innych, nasze świadectwo i wspólnota z wierzącymi są takimi szprychami. To jest, ale jakby kiedy to się rozkwina się ten obrazek, to widać, że są takie trzy wymiary życia chrześcijańskiego. Żeby ono było życiem, żeby to nie było tylko nominalne. Mam imię, że żyję, a jestem martwy. Ważne jest moje serce, do kogo ono należy, co w nim jest. Ważne jest to, jaki mam stosunek do Boga. To jest wtórne, jest to prawda. Wszystko zaczyna się w sercu. I jaki mam stosunek do ludzi. Potem możemy ocenić, czy jest życie. Mamy w domu żywe kwiatki i martwe kwiatki. Jak ktoś przyjdzie w pierwszy raz tak do naszego domu, to w zasadzie trudno rozpoznać, który jest który. Są dobrze zrobione. Te żywe też są dobrze zrobione, ale to przez Pana Boga. A te martwe też są dobrze zrobione. Imitacja życia. I w pierwszym momencie to wygląda tak samo. Ale jeśli popatrzymy na nie w dłuższej perspektywie, to tym martwym czegoś brakuje. One nie potrzebują wody. One zawsze są takie same. One nie rosną. Nie ma zmiany. No może się trochę kurzą jeszcze czasami, nie? One nie ma zmiany, nie ma życia. Jeśli nasze życie, jeśli nasza wiara, nasze chrześcijaństwo jest żywe, to będzie zmiana. Będzie, życie się nie ukryje. Serce. Korespondowałem kiedyś z taką znajomą, próbując ją przekonać, że wiara ma znaczenie. Dziwne w tej korespondencji dla tych, którzy zobaczyliby tą korespondencję, byłoby to, że spotkałem ją na pierwszym moim obozie chrześcijańskim w ramach właśnie ruchu chrześcijańskiego MT28. Bóg użył ich, aby mnie przyprowadzić do Chrystusa. I była dla mnie takim przykładem osoby, która zna Pismo Święte. Byliśmy na rozmowach na plaży z innymi ludźmi i ta dziewczyna znała List do Rzymian, znała różne fragmenty i to było niesamowite, jak potrafiła wyjaśniać, że należy ufać Jezusowi. Po roku, kiedy ona nie mieszkała w moim mieście Gdańsku, tylko w innym, po roku mieliśmy kontakt, ona powiedziała, że odpuściła sobie już wiarę i zaczęliśmy korespondować. I w tej korespondencji wyszło na to, że spotkała fajnych ludzi, chrześcijan, spodobali jej się i przyjęła za swoje pewne formy działania. Zaczęła bywać na obozach, zaczęła nawet mówić podobne rzeczy jak którzy jej się spodobali, którzy okazali jej akceptację, okazali jej miłość, czuła się bezpiecznie. Ale po roku, kiedy zastanawiała się nad tym, w co ona weszła, w jaką grupę, uznała, że to nie jest jej. Że te treści, które innym mówiła, tak naprawdę nie ma ich w sercu. A ja właśnie próbowałem taką jedną rzecz, którą do tej pory pamiętam, była dla mnie ważna, jest ważna, to zapytałem, czy nie widzisz w swoim sercu pragnienia? Pragnienia tego, żeby podobać się Bogu. Pragnienia, żeby żyć z Nim. Nawet jeśli ono gdzieś tam trzeba je może odkopać. Ona mówi, nie widzę. To mnie zdziwiło, bo ja pamiętam, kiedy ja zaufałem Jezusowi, głównie ze strachu zaufałem, bo przecież jeśli bałem się, że pójdę do piekła, co jest prawdą, tylko w nim jest życie, bez Jezusa jest śmierć. Ale odkryłem, jedna z takich najważniejszych zmian było to, że zachciało mi się chcieć. Tak jak nie zależało mi, to zaczęło mi zależeć. Więc serce, teraz znowu, to jest moja historia, ale myślę, że każdy z nas, kto chce sprawdzić, być czujnym, w jakim miejscu jestem, czy tutaj nawet na tej sali, czy może jeśli oglądasz to, czy masz w sercu pragnienie bycia z Jezusem, podobania? Czy przejmujesz się tym, co Jezus mówi? Czy kiedy jest konfrontacja, Jezus jest Panem, czy duża ilość pieniędzy, to komu się pokłonisz? Wybierzesz, kto będzie tym na tronie? Poczucie, to, że jestem akceptowany przez ludzi, których szanuję, czy będę taki dziwakiem. Co będzie na tronie, ale z Jezusem? Co będzie na tronie? To, że będę wyśmiany, czyli moje poczucie bezpieczeństwa, wartości, akceptacji? To, że wiem, że będę uznany, czy to, że stracę w oczach tych, których cenię. Można wierzyć, ale bez przesady. Jest takie zdanie. Nie jest dobre dla chrześcijan, ale to chrześcijanie się z nim, ci tacy radykalni, stanowczy, spotykają. Można wierzyć, ale bez przesady. To moja mama mi powiedziała, kiedy postanowiłem, że nie zrobię czegoś, co zwykle robiłem, ale uznałem, że Jezus oczekuje czegoś innego. Jeśli widzisz w swoim sercu, że chcesz tej przesady, jesteś gotowy na tą przesadę, albo przynajmniej chciałbyś jej, nawet jeśli nie jesteś gotowy, nie czujesz się gotowy, to znaczy, że jest tam, coś się tam tli, coś się tam pali, dobrego, życie Boże. Jeśli nie ma tego, to może warto w ramach takiego sprawdzenia pomyśleć, na czym ja buduję, czy Jezus jest moim Panem, kto jest na tronie mojego życia. Może trzeba to coś zdetronizować i to Jezus ma być Panem. Z tego się będzie wiązało, z tego pragnienia, to, że nasza relacja z Bogiem będzie wzrastała, że poświęcam czas na modlitwę. Pokaż mi, jak się modlisz, powiem ci, w co wierzysz. To taka hasło, pokaż mi, co jesz, to powiem ci, z czego się składasz, tak? Jeśli nie ma dla ciebie to jest tylko 5 minut, to nie jest źle, że tylko lepiej 5 niż minutę, ale jeśli nie widzisz wzrostu, dzisiaj jest 5, ale rok temu byłaby tylko minuta, to jest alleluja, jest wzrost, koło się toczy. Ale jeśli jest 5 teraz, albo nawet 15 teraz i to będzie tylko lista rzeczy, które Bogu mówię, i tak samo było rok temu, tak samo było 5 lat temu, to może nie, to jest jakaś imitacja, może to nie jest może życie. Znowu, nie chcę oskarżać. Wiecie, Pan Jezus kocha nas za bardzo, żeby zostawiać nas w miejscu stagnacji. I używa słów, które są mocne. Co z świadectwem? Ta relacja z ludźmi, wiecie, czy przedstawiam o nim, przedstawiam go, czy ujawniam się? Jeśli nikt, jeśli tylko wiedzą, że jestem chrześcijaninem i chodzę do kościoła zielonoświątkowego, to może za mało, bo może znowu, może nie, w ogóle nie wiedzieli, teraz to już wiedzą. Jest postęp, jest życie. Ale jeśli tak wiedzą od 5 lat i nic, jakby nie ujawniam się z motywacjami tym, kim jest dla mnie Jezus, to może tego życia nie ma. Co ze Słowem Bożym? Czy wzrastam w poznaniu? Cały czas, wiecie, krążę wokół tematu, czy jest zmiana. Jeśli jest zmiana, idźmy w tą stronę. Bo życie się nie ukryje. Czy inni wierzący? Jaki mam stosunek do wierzących? Jedni drugim. Na początku było to jedni drugich przyjmujcie. Tam były też, jeśli chodzi o tych jedni drugich, to w Piśmie Świętym mamy na przykład budujcie jedni drugich, wybaczajcie jedni drugim. Czy jest zmiana? Czy wybaczasz? Jeśli nie ma zmiany, jeśli tu się nic nie zmieniło od lat, to może tam nie ma życia. Znowu nie mówię tego, żeby oskarżać. Warto być, warto sprawdzać, w jakim jesteśmy miejscu. Ten kościół były osoby, które Pan Jezus pochwala. Tam jest tak nazwane. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli. To jest taki symbol sprawiedliwości. Szaty białe przywdzieje zwycięzca z księgi życia, imienia jego nie wymarzę, wyznam imię jego przed moim Ojcem i aniołami. To jest obietnica. Wszyscy, którzy mają życie, którzy deklarują, nawet jeśli środowisko jest nieprzyjazne, Jezusa jako swojego Pana i czynią go coraz bardziej królem każdej dziedziny swojego życia, jest obietnica, że będzie kroczył w szatach białych, że z tej księgi życia Jezus go nie wymarze. Ciekawe jest to, jeżeli chodzi o Cesarstwo Rzymskie i wymazywanie imienia, że to była praktyka, którą stosowano. Nawet wobec cesarzy. Był taki cesarz Domicjan. Uznano, że on zdradził ideę Cesarstwa Rzymskiego. I wyobraźcie sobie, że świątynia, która była jemu poświęcona, wymazano to imię, że to jest właśnie Domicjan. Za chwilkę pokażę wam, jak wygląda wymazana tablica. Tam było o kimś, nawet nie wiadomo, o kim to było. Po prostu było wymazano, wydrapano tak naprawdę. Tą świątynię tamtą, którą miałaby dla Domicjana, nazwano, że to jest dla Wespazjana, jego ojca. Jest obietnica. To nie jest taka groźba, ej, bo wymarzę, bo nie wymarzę. Ci, którzy mają życie, Jezus nie wymarzy. Ówcześnie to się zdarzało, że po śmierci danej osoby uznano, że jednak ona tak nie spełniała. To się nazywało domnatio memoriae, to możecie znaleźć sobie. Jezus nas kocha. Kocha nas za bardzo, żeby zostawić nas w miejscu stagnacji. W miejscu, w którym nie ma życia. Kiedy jest mowa o sprawdzaniu siebie, o czuwaniu, to po to, żebyśmy mogli doświadczać pełni życia. Proszę wstańmy i kilka minut, ja poprowadzę w modlitwie, ale też niech to rezonuje w naszych umysłach. Jeśli jesteś osobą, która odkrywa, że tak naprawdę wierzy, bo rodzice tylko gdzieś tam tak maniają, a nie podjąłeś sam takiej decyzji, słuchaj tej modlitwy i może ona będzie miała dla ciebie znaczenie. Ufam, że tak. Jezus kocha każdego człowieka. On jest drogą, prawdą i życiem. W Nim jest ratunek. W Nim jest ratunek nawet od stagnacji. A jeśli widzisz potrzebę zmiany, nie chcesz być imitacją, to też On jest tutaj. I wierzę, że te słowa w liście do Sardes są też dla nas. Panie, Ty, który poniosłeś na krzyż nasze grzechy, Ty, który rozpocząłeś taką akcję ratunkową ludzkości, który kochasz nas tak bardzo, że jesteś gotów na trudne słowa i nie uciekasz od konfrontacji. Panie, jesteśmy dla Ciebie jak książka otwarta. Każdy z nas. I Duchu Święty, zapraszamy Ciebie do tego, żebyś przenikał nas i objawiał prawdę. Tylko prawda jest ciekawa. Tylko prawda się liczy. Tylko Ty się liczysz. Panie, modlę się teraz, żeby każdy z nas, każdy, kto słucha, każdy, kto słyszy te słowa, żebyś Ty, Duchu Święty, wzmocnił ten przekaz, że jesteś niezbędny, że potrzebujemy Ciebie, że bez Ciebie nie ma życia. I Panie, tak jak ja modliłem się lata temu, żebyś wszedł do mojego życia, żebyś przebaczył moje grzechy, proszę Cię, wysłuchaj tej modlitwy tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Dziękuję Ci, że jesteśmy zbawieni z łaską, że nie możemy, nawet gdybyśmy próbowali, to nie damy rady zasłużyć na to, że Twoja miłość jest darem, Twoje przebaczenie grzechów jest darem. Panie, dziękuję Ci, że każdy z nas jest tak cenny, że Twoja krew przelewała się. Proszę Cię o każde Twoje dziecko, każdego, który należy do Ciebie, żebyś oczyszczał nas, żeby była ta zmiana. Nie chcemy być nawet trochę imitacją, w żadnym stopniu. To nie nasze poczucie bezpieczeństwa. Chociaż chcemy czuć się bezpieczni. Jest na tronie, bo Ty jesteś naszym bezpieczeństwem. To nie to, co inni pomyślą. Jest na tronie, ale Ty bądź na tronie. Nie finanse, nawet jeśli to są duże, duże środki. Nie opinia. Lecz Ty jesteś na tronie. Wszystko Twoje, wszystko nasze jest Twoje. Wszystko moje jest Twoje. Dziękuję Ci za to, że jest tyle rzeczy, przez które przemawiasz. Twoje słowo, które jest tak wspaniałe. Objawiasz siebie jako niezwykły Bóg, który jest blisko. Któremu zależy, dla którego jesteśmy jak źrenica oka. Bądź wywyższony. Duchu Święty, objawiaj nam siebie i niech Twoja wola i w naszym życiu, i w Kościele Betlejem się dzieje. Amen.